Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 15 stycznia. We środę, tydzień po zamieszkach na Kapitolu, Izba Reprezentantów zatwierdziła drugi impeachment prezydenta Donalda Trumpa. Parę dni wcześniej Trump zaczął znikać z ekranów. Najpierw media elektroniczne zaczęły wyłączać jego wystąpienia, w których twierdził, że doszło do oszustw wyborczych. Następnie zablokowano jego konta na Twitterze, Facebooku, Snapchacie, Instagramie, YouTubie, Twitchu. Skasowane zostały treści z Trumpem z TikToka i Reddita. Aplikacja Parler zniknęła z Apple'owskiego App Store'a i z Google'a. Wreszcie Amazon usunął Parlera ze swoich serwerów, a serwis zniknął z sieci. Wisienką na torcie był wczorajszy apel aktora Macaulaya Culkina o wymazanie Trumpa z Kevina samego w Nowym Jorku. Dziś rozmawiam z dr Heleną Chmielewską-Schleifer. Helena jest socjolożką, adiunktem w Akademii Leona Koźmińskiego i visiting fellow w London School of Economics. Na co dzień bada dziennikarstwo i sferę publiczną w internecie ze szczególnym uwzględnieniem internetowych tabloidów w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. A ja postaram się dowiedzieć od Heleny, czy to dobrze, czy źle, że Trump znika z obrazka, jakie problemy to rodzi, czy lekarstwo nie jest gorsze od choroby oraz czy czeka nas sieciokracja. Zapraszam na rozmowę. Heleno, jak oceniasz decyzję najważniejszych amerykańskich firm cyfrowych o wymazaniu Donalda Trumpa i jego zwolenników z cyfrowego obrazka? Mam dla ciebie dwie propozycje. Jedna to złe korporacje zagrażają wolności słowa, a druga to nareszcie ktoś zrobił porządek z ekstremistami zagrażającymi demokracji i szerzącymi nienawiść w sieci.
Z jednej strony jest too little too late, za mało, za późno. Z drugiej strony high time, tak? To znaczy wreszcie ten ruch został wykonany przez korporacje. W związku z tym mówimy tak naprawdę o dwóch rzeczach naraz. Czy korporacje powinny sobie pozwalać na arbitralne decydowanie o wolności słowa? A z drugiej strony o tym, czy wolność słowa oznacza w tym konkretnym przypadku namawianie do przemocy. Więc jeżeli chodzi o namawianie do przemocy, to tak, dobrze, że to zostało ukrócone, ale pozostaje to drugie pytanie, jakie powinny być uprawnienia platform, w tym konkretnym przypadku społecznościowych, do tego, żeby arbitralnie decydować o tym, kto ma prawo do głosu, do wyrażania opinii, a kto nie.
No dobrze, to ja tu od razu mam dwa pytania uzupełniające. Pierwsze to jest, jak mówisz, za mało, za późno, to ja się zastanawiam, co jeszcze można było zrobić, bo to za późno rozumiem, ale to za mało mnie zastanawia. A drugie moje pytanie, które od razu też ci podrzucę, to jest ta arbitralność, to znaczy jeżeli uznajemy poniekąd może słusznie, że te decyzje są podejmowane arbitralnie, ale zastanawiam się, kto mógłby albo powinien je podejmować. Znaczy, jakie jest lepsze rozwiązanie niż podejmowanie arbitralnie decyzji o blokowaniu wzywania do przemocy na przykład? Albo do nienawiści.
Tutaj wracamy do kwestii regulacyjnych tak naprawdę, o których mało kto pamięta, ponieważ Telecommunications Act, który się nazywa w pełnej wersji Communications Decency Act, czyli bardzo takiej purytańskiej, amerykańskiej wersji akt o przyzwoitości telekomunikacyjnej z 96 roku, czyli jeszcze z czasów Billa Clintona, w swojej sekcji 230C twierdzi z jednej strony, że ani użytkownicy, ani usługodawcy internetowi nie są wydawcami, w związku z tym nie można ich pociągać do odpowiedzialności za treści, ale z drugiej strony mogą wykonywać tak zwany akt dobrego Samarytanina i dobrowolnie, w dobrej wierze usuwać treści, które w dużym skrócie uznają za nieobyczajne. I to jest prawo, które istnieje od 96 roku, natomiast mało kto pamięta no właśnie o tej części dotyczącej dobrego Samarytanina. I platformy społecznościowe na czele z Facebookiem, no ale Twitter też, zwłaszcza w odniesieniu do Donalda Trumpa, bardzo skąpo korzystały z tego uprawnienia. I wydaje mi się, że to wynika nie tyle z tego, że nie mogą tego robić, bo mogą wedle prawa, przynajmniej amerykańskiego, ale dlatego, że postawiły się w pozycji, która jest znacznie większa niż to, co formalnie stanowią, czyli narzędzie do komunikacji. Ponieważ przede wszystkim Facebook głosem Marka Zuckerberga twierdzi, że jest neutralną platformą, gdzie ludzie mogą się dzielić opiniami. Więc jeżeli są neutralną platformą, no to wtedy pojawia się problem, co to znaczy zapewnianie neutralności platformy. I do niedawna, tak naprawdę do wyborów w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku, ta neutralność oznaczała brak ingerencji w dużej mierze. Po 2016 roku, po wybuchu skandalu Cambridge Analytica, nagle się okazało, że niestety jest za dużo zarzutów wobec przede wszystkim Facebooka i okrakiem zaczął robić jakieś ruchy, sporo z nich było pozornych, ale które postawiły sobie za cel jakąś formę moderowania tych treści, które są tam publikowane. No ale to znowu pytanie, to co to oznacza w kontekście neutralności platformy. Więc tutaj jest z jednej strony kwestia prawna, a z drugiej strony paradoks, który wynika z tego, że być może Facebook nie wziął pod uwagę klęski swojej popularności, takiej klęski urodzaju. Co będzie wtedy, jeżeli stanie się za duży i nie będzie w stanie sam zapanować nad tym, co głosi, czyli czym jest ta neutralność w obliczu ekstremizmu, który w ramach logiki tego systemu, czyli algorytmów, które profilują treści, powoduje, że ekstremistyczne informacje są wzmacniane.
Ja mam poczucie tutaj pewnej kwadratury koła, to znaczy, że nie do końca widzę, jak można powiązać ze sobą zrzeknięcie się odpowiedzialności za treści, bycie dobrym Samarytaninem, zapewnienie neutralności oraz nie podejmowanie arbitralnie decyzji. To znaczy, wydaje mi się, że cała ta konstrukcja od początku, nie wiem jak ty sądzisz, ale cała ta konstrukcja jest wadliwa i to po prostu jest nie do pogodzenia, te cztery jakby elementy tego układu. Więc pytanie, które mnie się nasuwa i które wydaje mi się jest super ciekawe w tym momencie, to jest, czy to nas prowadzi do rozpoczęcia wielkiej, globalnej dyskusji na temat granic wolności słowa. To znaczy, czy to jest tak, że my teraz jako społeczeństwa usiądziemy i rozpoczniemy tą rozmowę i gdzie taka rozmowa mogłaby nas doprowadzić, bo wydaje mi się, że taki paradygmat rozmowy o tym, jak ma wyglądać wolność słowa mniej więcej w świecie zachodnim się odbyła i mniej więcej została ustanowiona i ustalona. Teraz otwieranie tej rozmowy na nowo może nas zaprowadzić w zupełnie innym kierunku, niż my to znaliśmy za naszego życia przez ostatnie ileś tam lat.
Strasznie dużo grzybów naraz. Zacznę od początku. Kwestia tej klęski urodzaju, kwadratura koła, o której mówisz. Tak, zgadzam się. Znaczy, to są rzeczy w pewien sposób nie do pogodzenia, ponieważ są z bardzo różnych porządków, które są nie do pogodzenia we własnej logice. A jest to efekt tego, co się w ogóle wydarzyło z internetem. To znaczy ewolucja systemu, który nie został w ogóle wyskalowany na tak dużą liczbę ludzi. I początki internetu, tego powiedzmy bardziej popularnego internetu w latach 90., kiedy wyszedł poza uczelnię, no to był taki internet entuzjastów, amatorów, którzy sobie różne rzeczy skrobali i się dzielili i każdy sobie pisał jakieś blogi, ludzie grali w Dungeons and Dragons i było miło i sympatycznie. Facebook, kiedy wystartował o ile dobrze pamiętam, w 2004 roku, to też była ograniczona platforma do studentów na początku wyłącznie tych najbardziej prestiżowych uczelni amerykańskich, potem studentów w ogóle i dopiero potem dla wszystkich. I też, znaczy, mała skala wygląda zupełnie inaczej niż zarządzanie dużą skalą. Więc w pewien sposób mamy tutaj powtórzenie tej historii, która dotknęła całego internetu. I tutaj no póki co dobrych rozwiązań nie ma, no bo tworzą się w bólach. Jeżeli chodzi o wolność słowa, to to jest w ogóle niekończąca się debata, która, nie zgadzam się z tobą, wcale się nie zakończyła kilka czy kilkanaście lat temu. Natomiast mieliśmy pewien taki moment szerszego konsensusu i powiedziałabym, że ten konsensus, który uznawaliśmy do tej pory, zaczął się tworzyć jako efekt II wojny światowej. I znowuż, to jest efekt ogromnego kataklizmu, wielkiej katastrofy ludzkiej, społecznej, politycznej, gospodarczej itd., itd., na gruzach której został stworzony nowy porządek, na który zgadzaliśmy się, powiedziałabym, przez relatywnie bardzo długi czas, patrząc na historię ludzkości, ponieważ dość dobrze zachowana była pamięć o tym, co się dzieje, jeżeli się różnych praw nie przestrzega, w tym tego pozytywnego efektu zakończenia II wojny światowej, czyli między innymi wolności słowa, tak jak do niedawna je rozumieliśmy, czy w ogóle praw człowieka. I jesteśmy w momencie, w którym mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ludzie mogą komunikować się ze sobą w sposób, w jaki był jakościowo po prostu niemożliwy przed w zasadzie końcówką lat 90. Media funkcjonują zupełnie inaczej. Dawno temu już skończył się ten model one to many, czyli jeden nadawca, który nadaje masowo. W tym momencie mamy konkurencję, każdy sobie może być nadawcą, jeżeli tylko ma na to ochotę. W związku z tym to, co rozumiemy jako wolność słowa, ma w tym momencie zupełnie inną praktykę niż przed tym ogromnym rozwojem internetu.
Rozumiem i kupuję to, co mówisz o tym, że mamy tutaj problem skali i klęski urodzaju, ale rozumiem, że tak jest ogólnie praktycznie z każdą nową technologią, która wchodzi, tak? To znaczy w momencie, kiedy przesiadamy się z koni na samochody, to na początku każdy jedzie tak, jak chce, a potem w pewnym momencie ustanawiamy jakieś limity prędkości, umawiamy się na to jako społeczeństwa, że będziemy zakładać pasy bezpieczeństwa najpierw z przodu, a potem z tyłu i tak dalej, i tak dalej. Wjeżdżają te wszystkie regulacje i tak jest de facto praktycznie z każdą technologią. Więc moje pytanie brzmi, i tutaj wydaje mi się, że możemy podzielić sobie tę rozmowę na dwa. Jedno to jest, co się wydarzy teraz z tą dyskusją i w jakim kierunku twoim zdaniem ona pójdzie, a potem może na koniec byśmy zmierzyli się z pytaniem, a jak to powinno wyglądać i w jakim kierunku to powinno pójść, bo to też nie jest tak, że ta dyskusja będzie toczyła się w próżni. To znaczy to, co mnie jakoś super interesuje, to jest, że jednak ta dyskusja trafia na bardzo gorący czas, na bardzo rozgrzaną amerykańską scenę polityczną, gdzie no cały czas jednak emocje są niesamowicie rozpędzone i to wszystko jest super trudne, a z drugiej strony jest też dosyć duża asymetria, jeżeli chodzi o siłę, i to też jest moje pytanie do ciebie, jeżeli chodzi o siłę z jednej strony legislatorów, z drugiej strony wielkiego biznesu, z trzeciej strony tej strony społecznej i tak dalej, i tak dalej. Więc pytanie brzmi, to co z tym bałaganem teraz zrobić i twoim zdaniem w jakim kierunku to pójdzie?
Jest ileś elementów i wszystkie są mocno spekulacyjne w tym momencie. Stany są o tyle ważne, że tam są te główne korporacje, plus tam stoją główne serwery. I w dużej mierze to jest rozmowa trochę jak z Marksa. To znaczy, no, kto ma te narzędzia produkcji w tym momencie, kto ma te serwery, u kogo one stoją. I tam, gdzie one stoją, tam jest ta kluczowa legislacja. W Stanach w tym momencie już słychać, że członkowie kongresu będą chcieli zająć się no właśnie tym prawem telekomunikacyjnym, gdzie będą chcieli się dobrać właśnie do tej sekcji 230, żeby jednak nałożyć jakąś odpowiedzialność na usługodawców internetowych. Także oni będą jednak odpowiedzialni za treści. To jest duże pytanie, czy to jest dobry pomysł. Też trudno powiedzieć, czy to jest zły pomysł. Tego rodzaju legislację już wprowadziła na przykład Nowa Zelandia, co jest o tyle interesujące, że to jest bardzo mały kraj, że mało liczebny kraj, w związku z tym można to potraktować jako taki pilotaż i zobaczyć, co będzie. No ale no właśnie, dopiero się dowiemy, co będzie. Więc na pewno widać, że legislatorzy bardzo chcą coś z tym zrobić. Pytanie, co zrobić, żeby to było sensowne. Też samo zapowiadanie takich aktów prawnych może dość skutecznie podziałać jako straszak na same firmy, żeby jednak zaczęły coś robić. I ewidentnie też niestety potrzeba wyrazistych symboli. Ten szturm na Kapitol jest aż nazbyt wyrazistym symbolem, który spowodował, że wszyscy, a w szczególności Amerykanie, są w głębokim szoku, że no indeed it can happen here, to może się tutaj wydarzyć. Obrazki spod Kapitolu mogą wyglądać jak spod tak zwanej Republiki Bananowej i ta kolebka współczesnej demokracji też może być pod ostrzałem autorytarnych zakusów. I takie wyraziste obrazki, żyjemy w końcu w kulturze obrazkowej, są niestety bardzo potrzebne do tego, żeby na ludziach, czy to na firmach, na legislatorach, na obywatelach wymuszać jakieś ruchy. Więc pod tym względem może dobrze, że to się wydarzyło. I teraz pytanie, co państwa mogą robić? No Stany w tym momencie mają zakusy na tą sekcję 230 swojego prawa. W Unii Europejskiej już jest procedowane prawo dotyczące usług cyfrowych i rynku cyfrowego, prawdopodobnie wejdzie w roku 2024 i te propozycje prawne zmierzają do tego, żeby platformy cyfrowe po pierwsze były bardziej przejrzyste i rzeczywiście pokazywały, co robią z danymi użytkowników. Po drugie, żeby nie mogły dowolnie sobie tych danych synchronizować między różnymi platformami, na przykład wyszukiwarka Google i YouTube, nie mogłyby sobie dowolnie parować profili. No i też oczywiście kary. Póki co już mamy funkcjonujące RODO, w ramach których te drakońskie kary finansowe istnieją. W związku z tym już widać, że Unia Europejska takie ruchy wykonywać lubi.
A czy twoim zdaniem te big techy, te duże firmy amerykańskie pozwolą się uregulować? Bo ja rozumiem, że może być tak, że dzięki tym obrazkom w Kongresie i w Białym Domu będzie świadomość potrzeby nałożenia tych regulacji, ale jest też taka opowieść, której ja nie jestem jakimś największym na świecie fanem, ale znam wiele osób, które w nią wierzą i twierdzą, że takie samo, że są ode mnie mądrzejsze, że te firmy już są tak potężne, tak silne, mają tak olbrzymie wpływy w amerykańskiej polityce, że te próby ich uregulowania mogą spełznąć na niczym, mogą być próbą doprowadzenia do jakichś rozwiązań, które będą tylko i wyłącznie symboliczne. Natomiast koniec końców i tak to te platformy będą wyznaczały ton tego, jak te regulacje będą wyglądały, a nie prawodawstwo, a nie politycy wybrani przez amerykańskich obywateli.
Na dwoje babka wróżyła, ale jednocześnie chciałam spojrzeć na drugą stronę świata, czyli na Chiny, wobec których platformy wielokrotnie w ciągu ostatnich lat były absolutnie skore do zmiany swoich regulacji, które obowiązują na resztę świata, po to, żeby dostosowywać się do realiów chińskich. I wyłącznie gwałtowne protesty, często zresztą własnych pracowników, na przykład w Google, powodowały, że przynajmniej oficjalnie projekty nie wypaliły. Ale jak widać, główne platformy nie miały najmniejszych kłopotów z tym, żeby dostosowywać się do potrzeb Chińczyków. I jedyne, co powodowało, że tego nie robiły, były publiczne protesty.
No dobrze, ale czyli twoim zdaniem to nie jest tak, że my zmierzamy ku sieciokracji? Bo to jest takie słowo, które ja lubię, choć nie do końca wiem, co ono znaczy. To znaczy, czy to nie jest tak, że czeka nas jakaś taka przerażająca dystopijna przyszłość, w której to wielkie korporacje są potężniejsze od rządów i to one mówią nam co jak? Czy twoim zdaniem, jednym słowem, ten balans sił nadal jest taki, jak on był przez ostatnie parę wieków? To znaczy jednak to rządy decydują o tym, jak biznesy będą wyglądały, a nie na odwrót?
To chyba w dużej mierze zależy od tego, o jakich państwach mówimy. Oczywiście państwa półperyferyjne czy peryferyjne, idąc tym klasycznym rozeznaniem historycznym, mają znacznie mniej do powiedzenia wobec wielkich korporacji niż główne państwa, takie jak Stany, ale właśnie też na przykład jak Chiny, które po prostu mają swoje własne sieci, aplikacje, główne platformy internetowe i sobie doskonale radzą bez Google'a czy bez Facebooka. I w wersji takiej dystopijnej, na którą mamy mnóstwo przykładów w literaturze, w filmie i tak dalej, tak, dokładnie tak będzie. Będzie sieciokracja, będą nami rządziły żarłoczne korporacje, które będą z nas wysysać dane po to, żeby nam reklamować produkty i usługi. I to znamy co najmniej od lat 80. Jednocześnie widać niemrawe, ale jednak coraz intensywniejsze ruchy ze strony różnych regulatorów, czy to tak wielkiego państwa jak Stany, czy to regionalne, tak jak Unia Europejska, żeby jednak te apetyty poskromić. Jednocześnie patrząc w ogóle na samą logikę rynkową, te platformy opierają się na reklamowaniu. Ile można reklamować usług czy produktów, żeby ludzie byli ciągle je w stanie kupować. Znaczy jest jakiś koniec tych zakupów, nie dlatego, że ludzie się strasznie zbuntują i nie będą chcieli kupować, tylko dlatego, że jest ograniczona moc konsumpcji. W związku z tym, nawet już abstrahując od jakichś bardzo humanistycznych, antydystopijnych zakusów regulatorów, no jest pewna logika rynku, która też wskazuje na to, że kiedyś jest jego koniec.
No dobrze, to uspokoiłaś mnie. Teraz zaproponowałbym ci rozmowę trochę na tak zwaną drugą nóżkę. To znaczy, chciałem się ciebie zapytać o to, czy to nie spowoduje, jeżeli rzeczywiście jest tak, jak mówisz, a ja też mam podobną jednak intuicję, że koniec końców państwa nadal są dosyć silne, szczególnie takie państwa jak Stany Zjednoczone i też, że ta władza tych korporacji jest duża, ale nie nieskończona. Ale jeżeli rzeczywiście to pójdzie w tym kierunku i nadchodzi taki trend próby uregulowania, próby uporządkowania tego wszystkiego, który będzie się toczył w jakiejś tam synergii pomiędzy prawodawstwem a samymi korporacjami, to dosyć dużo osób, użytkowników będzie niezadowolonych z tego kierunku, w jakim to zmierza i może powstać nam jakiś taki alternatywny, alt-rightowy albo po prostu altowy internet. Czy myślisz, że w tym kierunku zmierzamy? Dopowiem jeszcze, bo tu jest ten wątek tego Parlera czy Gaba, tak? Jakby to jest ten moment, w którym my się dowiadujemy, jedni z nas wcześniej, drudzy niedawno, a może niektórzy z naszych słuchaczy teraz, że jest taki alternatywny prawicowy Twitter, na który można wchodzić, czy to jest Twitter, czy Facebook, to też możemy, pomińmy to Twitteraz, ale jest jakaś taka przestrzeń w sieci, która jest bardzo wolnościowa, użyję tego słowa, choć nie lubię go używać, bo wydaje mi się, że ono jest nadużywane przez prawą stronę, ale jest ta część tego internetu wolnościowa, gdzie wszystko można, huzia na juzia, nie ma regulacji. Czy to jest tak, że to nam grozi, że taki alternatywny, prawicowy powiedzmy, albo może też skrajnie lewicowy, albo jeszcze inny, skrajnie centrystyczny internet, który będzie umykał tym wszystkim regulacjom, tym wszystkim obostrzeniom, tym wszystkim zasadom, gdzie ludzie, którzy właśnie będą tęsknili do tego czasu, tej wolnej Amerykanki w internecie, będą uciekali i przechodzili?
Czy to w ogóle istnieje? I to od dawna. Przypominam 4chan, który jeszcze parę lat temu był tym głównym straszakiem. Przypominam Infowars, które w tym momencie trochę straciły na popularności, no właśnie przez takie serwisy jak Parler czy Gab. One America. To istnieje, istniało. Takie niszowe, czy to serwisy, czy to właśnie bardziej takie portale społecznościowe. Reddit, The Donald, w końcu skasowany. To wszystko ma długą historię i szczerze mówiąc nie widzę tutaj ani specjalnie nic nowego, może poza po prostu praktycznymi zastosowaniami, które jakoś tam odbijają trendy w stylu właśnie Facebook czy Twitter. I też nie podejrzewam, żeby to miało jakoś specjalnie zniknąć. Znaczy dark web istnieje i jakoś nie widać, żeby ktoś się za niego specjalnie zabierał. Więc o to bym się specjalnie też nie martwiła.
Tu ci przerwę, ale rozumiem, że to, o co możemy się martwić, to nie, że on powstanie, tylko że on nabierze na znaczeniu, bo będzie duży, masowy eksodus ludzi, którzy będą się czuli inwigilowani, moderowani, wycinani i gnębieni w internecie tradycyjnym. Więc rozumiem, że to zagrożenie nie jest, że powstaną te nowe miejsca, tylko że one się wypełnią ludźmi i że nabierze na znaczeniu ta alternatywna internetowa rzeczywistość.
Raczej tego nie widzę z kilku bardzo pragmatycznych powodów. Po pierwsze, gdyby tak miało się dziać, to już by się to wydarzyło, ponieważ Facebook doskonale nas inwigiluje od ponad dekady. I jakoś nie widać masowego eksodusu. Po drodze powstawało ileś alternatyw dla Facebooka, które właśnie miały być pozbawione tych narzędzi do inwigilacji i jakoś nigdy nie chwyciły. Więc nasze lenistwo połączone z poczuciem, że no tutaj wszyscy są, tutaj już mamy nasze wszystkie katalogi, posty, zdjęcia, wideo i tak dalej, powoduje, że raczej to się nie wydarzy. Chyba że pojawi się jakaś kolejna innowacyjna aplikacja, która spowoduje, że będziemy mieli poczucie, że to jest ten hit i tam będą wszyscy. Tutaj jest też taki społeczny dowód słuszności. Tam, gdzie jest dużo ludzi, tam musi być fajnie. I tam, skoro ciągle są ludzie, to znaczy, że nie ma się co stamtąd jakoś specjalnie wykolegowywać. Więc tutaj myślę, że jakby po prostu społeczne zwyczaje powodują, że raczej takiego masowego eksodusu do tym bardziej w ogóle ekstremistycznych miejsc w internecie nie nastąpi. Plus jeszcze warto pamiętać, że ekstrema i nisza, no właśnie nazywa się ekstremą i niszą, dlatego że jest jakąś formą skrajną i nieliczną. W związku z tym albo mówimy o ruchach, które są no właśnie mało liczne, ale za to bardziej na przykład zmobilizowane, a co innego, kiedy mówimy o ruchach masowych. I to, czego bardziej należy się obawiać, ale to już jest właśnie bardziej ból takich masowych serwisów czy dostawców jak Facebook, czy Google też, kwestia tego, co widać w wyszukiwarce, to jest to, czy masowo nastroje nie robią się bardziej ekstremistyczne. I to jest duży zarzut, jaki jest wysuwany od lat, między innymi wobec WhatsAppa, ale też Facebooka po prostu. WhatsApp zresztą też należy do Facebooka obecnie, że przyczynia się do przemocy. Mieliśmy ileś tego przykładów, czy w Brazylii, czy w Indiach, czy w Mianmarze. I to nie jest kwestia ruchów niszowych, ekstremistycznych, tylko ruchów na tych głównych platformach, które stają się masowe.
Poczekaj, ale to potrzebuję, żebyś mi to lepiej wyjaśniła. Bo ja też pamiętam arabską wiosnę, ale też to jest przecież teraz Białoruś, tak? To znaczy dzięki tym komunikatorom można właśnie obchodzić tradycyjne kanały komunikacyjne i lepiej się organizować, obalać dyktatorów, więc czy to nie jest przypadkiem tak, a może ja czegoś się rozumiem, jak ta już przechodzona metafora z nożem, która albo służy do zabijania, albo do smarowania chleba?
Telegram używany na Białorusi nie jest aż tak masowy jak na przykład Facebook. Ja bardzo życzę Białorusinom, żeby z pomocą Telegrama czy bez doprowadzili do upadku reżimu. Ale no jak sam mówisz, mieliśmy szereg twitterowych rewolucji, Tunezja, Egipt, Iran. No poza tym, że bardzo dobrze to brzmiało i rzeczywiście zachodnie media, Europa, Ameryka Północna dostawały szybciej informacje na temat tego, co się tam dzieje, właśnie dlatego, że ludzie w tych konkretnych miejscach używali aplikacji, których używają również dziennikarze zachodni. Nie widać było, żeby jednak te rewolucje osiągnęły jakiś bardzo wymierny sukces. Więc to jest niestety duże rozczarowanie, chociaż oczywiście no, wielu ludzi liczyło na to, że to rzeczywiście dzięki tym aplikacjom się uda. Co nie oznacza, że one jakoś specjalnie szkodzą. Tutaj by też nie można powiedzieć, że one są kontrproduktywne, ale wystawianie tego ciężaru na to, że to właśnie te aplikacje do komunikacji doprowadzają do opalania wataszków, niestety przynajmniej póki co jest przesadzone.
No dobrze, Helena, ja bardzo dziękuję, że tak mnie uspokajasz i że troszkę zbierasz takie zdroworozsądkowe argumenty, trochę na kontrze do takiej rodzącej się, a może już funkcjonującej, nie, histeria to jest za dużo słowa, ale takich niepokojów o tym świecie technologicznym i o naszej przyszłości bliższej i dalszej. Ale jest jeszcze jeden wątek, który mnie może niepokoi, o który chciałem się ciebie zapytać, bo problem z państwami, z tym jak one regulują te platformy jest taki, że te państwa, szczególnie jeżeli są demokratyczne, teoretycznie podlegają wymianie władzy. To znaczy odbywają się wybory, które można wygrać albo przegrać. I teraz, czy nie obawiasz się takiego scenariusza? I tu trochę bardziej odchodzimy od technologii, wchodzimy w politykę amerykańską. Ale cała ta operacja, którą obserwujemy, to wycinanie w pień Donalda Trumpa z mediów, z internetu, da pożywkę ludziom, którzy będą mieli poczucie, moim zdaniem poniekąd słuszne, że pewne reguły i zasady gry są naruszane i że to może dać podłoże bardzo potężnej sile politycznej, która może dojść do władzy. I teraz, jeżeli ta siła polityczna dojdzie do władzy, to możemy się znaleźć w bardzo, bardzo nieciekawym momencie, bo pewne precedensy zostały ustanowione i to, co się teraz dzieje, może za 4 lata zostać odwrócone, jeżeli, nie wiem, Trump będzie mógł kandydować albo, nie wiem, przykładowy Pence się radykalizuje, to przyjdą magowcy i zaczną wyłączać konta demokratom. co nas doprowadzi do bardzo nieprzyjemnego momentu.
Tak, tylko że to nie MAGA wyłącza konta, a Mark Zuckerberg i Jack Dorsey, jak już chcemy pokazywać konkretnych ludzi. I tutaj jest trochę obok pytanie, czy media społecznościowe, te główne platformy są w jakiś sposób uprzedzone. I oczywiście konserwatyści twierdzą, że jak najbardziej są uprzedzone w stronę liberalną, a demokraci będą twierdzić, że oczywiście są uprzedzone, tylko właśnie w tę stronę bardziej konserwatywną. I jeżeli rzeczywiście patrzeć na efektywność trafiania reklam, przynajmniej przy poprzednich wyborach prezydenckich, to widać było większą skuteczność tych reklam pro-Trumpowych, republikańskich. Więc owszem, no pytanie, co zrobią zwolennicy Trumpa teraz na platformach społecznościowych, kiedy Trump został z nich zdjęty. Nie wiem, co zrobią, bo z jednej strony można się spodziewać, że będą właśnie uciekać na inne, bardziej niszowe platformy, ale z drugiej strony, jak się patrzy na najnowsze badania opinii Amerykanów w sprawie poczucia tego, co się wydarzyło na Kapitolu, to ile pierwszego dnia 45%, to ile dobrze pamiętam, republikanów stwierdziło, że ten atak był uzasadniony, to najnowsze badania z dzisiaj pokazują, że 69% republikanów twierdzą, że to była Antifa. Więc to nie jest kwestia tego, że fakty się zmieniły. Zmieniła się radykalnie interpretacja tych faktów. I to w związku z tym stawia pod znakiem zapytania samego Trumpa. Bo jeżeli tydzień temu reakcja prawdopodobnego elektoratu Trumpa, bo to republikanie, mówili, że tak, ten atak był uzasadniony, w tym momencie twierdzą, że to był atak największego ich nemezis, czyli tej tajemniczej Antify, no to znaczy, że w takim razie ten atak im się nie podobał. I w takim razie co to oznacza dla Trumpa? To prawdopodobnie w najkrótszym odcinku czasowym oznacza, że będzie musiał zniknąć. Ale może się pojawić za kilka miesięcy w nowym wydaniu. No te plotki o tym, że ma stworzyć jakieś swoje własne medium, biorąc pod uwagę, że właśnie został wyrzucony z głównych mediów, nie jest zupełnie wykluczone. Ale no, to są czyste spekulacje w tym momencie.
Ja wiem, ale mi nawet nie chodzi o samego Trumpa, mi bardziej chodzi o mechanizm. To znaczy, czy nie niepokoi cię mechanizm, w którym jest tak niesamowita przechył teraz, jest tak silny trend, żeby wycinać Trumpa i jego zwolenników z mediów. I użyję tutaj metafory rolniczej, to znaczy, jeżeli to jest tak, że teraz Trump i jego zwolennicy zostali zaorani, to ja się trochę martwię, co wyrośnie, jakie w tym momencie już tam wpadają ziarna. To znaczy, taka opowieść o tym, że zbliża się dyktatura demokracji liberalnej, jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale jestem w stanie sobie wyobrazić ludzi, którzy będą tak czuli i co więcej, moim zdaniem, ich obawy mogą znajdować jakieś podłoże teraz w tych działaniach, które są podejmowane. Że ilość teorii spiskowych, która wyrośnie wokół tego w momencie, kiedy ci ludzie nie będą mieli ujścia dla szerzenia czy po prostu powtarzania rzeczy, w które wierzą albo nie wierzą. W sensie mam poczucie, że to, co może potencjalnie tak naprawdę jest tutaj najbardziej niebezpieczne, to jest, że przeciwnik został tak bardzo teraz dojechany, że to może spowodować olbrzymi, użyję słowa angielskiego, backlash. W sensie odwrotną reakcję, która wytworzy bardzo dobre podłoże pod bardzo silny, masowy ruch, który będzie starał się odwrócić to, co się wydarzyło teraz.
Znowu, strasznie duże rzeczy naraz. To pierwsza rzecz jest taka, że ja znowu wcale się z tobą nie zgadzam, że Trump zniknął. On zniknął, owszem, z Twittera i z Facebooka, ale wcale nie ma wśród republikanów jakiegoś wielkiego entuzjazmu wobec impeachmentu i najprawdopodobniej w Senacie impeachment padnie. Więc to nie jest tak, że nagle republikanie odwrócili się od Trumpa. Po drugie jest elektorat Trumpa i Trump, mimo tego, że wybory przegrał, co nawet ostatnio przyznał, to nadal dostał rekordową liczbę głosów. Więc to nie jest tak, że Trump zniknął i że to była jakaś czkawka historii polityki amerykańskiej. On jest i co więcej, owszem, on był pod wieloma względami wyjątkowy, dlatego że wyjątkowo rozgrywał i pewnie nadal będzie rozgrywać media, ale zanim był Trump, była Sarah Palin, a razem z Sarah Palin była Tea Party. I to, co potem wyewoluowało, przynajmniej moim zdaniem, wyewoluowało w MAGA i to, co mamy w tej najnowszej wersji, czyli też QAnon, no to jest pewna ewolucja radykalnego myślenia konserwatywnego, bardzo liberalnego gospodarczo, które też ma historię, w tej powojennej co najmniej historii Stanów Zjednoczonych, która jest bardzo wzmacniana co najmniej od czasów Busha juniora, pewnie jeszcze wcześniej. I to są takie zakusy mocno sekciarskie, trochę parareligijne. No QAnon z tą swoją bardzo taką spójną wersją świata, choć oczywiście szaloną, w dużej mierze zgadzają się w ogóle z tymi bardziej generalnymi tendencjami do uproszczonej wizji świata, który ma sens. No i tutaj Trump był tą główną postacią, która miała ten świat ratować przed złem. Trumpa nie ma, no ale na pewno znajdzie się jakaś kolejna osoba, która będzie filmować tego rodzaju spiskowe teorie sensownego świata.
No ale i to jest właśnie moje pytanie, to znaczy, okej, wszystko zgoda, tylko czy to nie jest tak, że wydarzenia ostatnich dni, i nie mówię tutaj o ataku na Kapitol, mówię tutaj o tym, jaka była reakcja biznesu, korporacji cyfrowych, elit. Czy to nie da niesamowitego paliwa tym ludziom, tym pomysłom, tym politykom, o których ty mówisz? Czy to nie jest to, co jest w tym momencie tak naprawdę, koniec końców, najbardziej niebezpieczne, że po takiej chwili, kiedy oni się ogarną, pozbierają, ten ruch, ci ekstremiści, dopiero się zaczną rozpędzać.
Żeby oni się mogli rozpędzać, potrzebują wsparcia również finansowego. I tutaj jest trochę pies pogrzebany. To znaczy Trump przecież nie miał wsparcia wyłącznie biednego Midwestu, tak? Czy w ogóle tych flyover states, czyli tego interioru. I póki takie postaci jak na przykład Mercer wspierały finansowo Trumpa, wychodząc z założenia, że jest to zgodne również z jego interesami, czy jak przez przecież długi czas robił to Rupert Murdoch przez swoje media, choć wedle różnych źródeł od początku uważał Trumpa za idiotę, no to były to ruchy wykonywane z powodów pragmatyczno-finansowych. Owszem, zawsze możliwa jest rebelia i zresztą widzieliśmy jej potencjał parę dni temu, ale też jednocześnie to wcale nie była rebelia wyłącznie tych underdogs. Tam również byli ludzie, o których zdecydowanie można powiedzieć, że żyją w dostatku i mają pracę białych kołnierzyków bardzo dobrze opłacane. Więc tutaj jest pytanie, jak obywatele będą się ustawiać względem władzy i politycznej, i gospodarczej. Bo no, ktoś w końcu te media tworzy i ktoś za nie płaci, ktoś je finansuje. I są owszem takie przykłady mediów alternatywnych, no właśnie jak te, o których mówiliśmy wcześniej, jak Gab, czy Infowars i tak dalej, które są tworzone oddolnie i to jest ta radykalna prawica. Jednocześnie oczywiście są też media tworzone oddolnie po drugiej stronie tego politycznego spektrum, ale pytanie jest, czy takie ruchy oddolne rzeczywiście są w stanie wymusić zasadniczą zmianę polityczną. Ja tego nie wiem. Historia wskazuje, że tak, ale no zobaczymy, czy to jest możliwe bez zasadniczego wsparcia jednak jakichś finansistów, jakichś korporacji w dzisiejszych czasach.
A nawet wręcz przeciwnie, na kontrze do tych korporacji i tych finansistów. Helena, bardzo dziękuję. Muszę powiedzieć, że bardzo mnie uspokoiłaś i różne niepokoje, z którymi się mierzyłem od pewnego czasu, mam wrażenie, że trochę zaprowadziłaś jakiegoś takiego właśnie zdrowego rozsądku i spokoju i jakoś tak to ukotwiczyłaś. Więc bardzo dziękuję za tą rozmowę i dalej będziemy to wszystko obserwować, co?
Będziemy. Dziękuję ci bardzo.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.